O czym pisałaby Maria Konopnicka w naszych czasach? Może pisałaby o swoich sprawach łóżkowych? Czy szanowana pisarka była lesbijką? I czy ma to w ogóle jakiekolwiek znaczenie? W Arsenale Kultury witają Krystyna Różańska-Gorgolewska,
Marcel Skierski
i realizujący program Krzysztof Jankowski. Zaczynamy.
Opowiem ci bajeczkę o rzeczywistości, o świecie, o którym już nie pamiętasz. Posłuchaj.
I kiedy widzę cały świat, znowu nie rozumiem nic. To chyba jakaś pani baśń. Proszę wytłumaczyć mi.
Niedawno temu żył sobie młody chłopiec, dobry człowiek, niczego sobie i mądry koleś Piotrek. Skończył szkołę tego dnia i ustawił się z ziomem. Wyszli na rower w taką pogodę, szkoda siedzieć przed kompem. Proste, chłopiec miał kilka zajawek, zainteresowań, pasji, koników i hobby mniejsza o nazwę. Miał je, jego przyjaciel miał ksywę Diabeł i zawsze w drodze powrotnej wymyślał trasę, tym razem lasem. Dajesz, kto ostatni, ten nie ma jajec. I choć miał je, machał pedałem, jakby był kolarzem, wygrałem. Uniósł trufalnie ręce pod lasem, tamten z językiem na ramię, dowlógł się drugi i coś tam o falstarcie. Ja cię, Diabeł, ale ty jesteś normalnie. Dajesz tą gandzie, odpalę i lecimy dalej w fazę. Zanim się ściemni, chcę mieć jazdę jak na Tour de France. I nagle spotkali kogoś, kto opowiadał bajkę.
Otwieram jej pierwszą książkę, na twardo wchodzę. Choć układka była miękka, wydana w promocji. Wydawcy to głosił od dawna, mógł oszczędzić o czymś. Wlazłem do bagna, choć miałem riboki ze zjadą od cioci. Ta bajka mąci głowę jak woda, gdy wiatr ci wchodzi. Bezdenna studnia i co dnia się nad nią zawodzi. Kolejna książka może dać ci odpowiedź. W każdej następnej coś tracisz, choć to ta sama opowieść. Jak odczuwany kotlet na patelni marzyn, teflonem zwęglony, bez głowy bałwany. Toczą kule śniegowe za górami, lasami, gdzie trylogiami, sagami zapnąłem. Czasami na moment są z nami, na jawie ubiorę te chore. Wstanę, przestaw zegarek, wracamy na tory obrane ku pamięci autorki książki poukładane. Na dobre nie zaglądałem, ponownie mam wiarę i... Czyli długo i szczęśliwy koniec.
Zalane potem dzieci wyszły wykończone z lasu, stały tak przez jeden moment, potem drzewnie zapłakały. Nic nie było kolorowe, tak jak pamiętały, wszystko czarno-białe, na dodatek nieciekawe dla nich. Pytały, kim jestem człowiekiem, czyje to wyobrażeniem. Nie wiem, gdzie jestem samotny w tym wielkim lesie. Ta planeta to kula u nogi, szukam tu drogi. Smutna to myśl, że wszystkie prowadzą mnie do tych trujących roślin. Nie mogę bez nich myśleć, nie mogę bez nich śmiać się. Życie jest bez nich lipne, życie jest bez nich straszne. I gdzie jest diabeł, był tu za każdym razem, gdy chciałem uciec do bajek i znalazłem się nagle w koszmarze. Gdy przedstawił mi Marię, tak się w niej zakochałem. Choć to platoniczna miłość, nic to martwe nie da spokoju na zawsze. I jeszcze za nią płacę, jeszcze przez nią kaszlę. I ciągle w głowie nazywa mnie narkomanem. Teraz za każdym razem, gdy jadę tam, napawa mnie strachem. Bo może już nie znać bajek i wyczerpałem wyobraźnię. Panie, przebiłem ścianę za wszechświatem i zaplątany w plazmę bajek. Czytam już tylko Marię, daj mi prawdę. Jeśli istnieją te twoje anioły, to ześlij je na moje demony, bo wykopały mi doły, nie chcą opuścić mi głowy. Ja chcę być wolny, Boże, nie mam kontroli, uwolnij mnie z tej chorej dobranocki.
Arsenał Kultury.
Teatr Polski wziął na warsztat Marię Konopnicką, autorkę Roty. Spektakl o mężnym Pietrku i sierotce Marysi w reżyserii Wiktora Rubina dotyczy relacji Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki.
O najnowszej produkcji Teatru Polskiego porozmawiamy dzisiaj z filologiem, teatrologiem, ale też naszą redaktor Radia Poznań Barbarą Miczko-Malher.
Dzień dobry.
Dyrektorem Teatru Polskiego Maciejem Nowakiem.
Dobry wieczór.
I filologiem profesorem UAM Wiesławem Ratajczakiem.
Dobry wieczór Państwu.
I moje pierwsze pytanie dotyczące najnowszego spektaklu w Teatrze Polskim skieruję do pani Barbary Miczko-Malher. Co pani zobaczyła na scenie?
No, to co wszyscy.
Dwie szafy, w szafach łóżka, nad sceną. Orzeł, nie orzeł, raczej kaczka z koroną i no i aktorów, bo to na nich skupiałam uwagę. Te dwie szafy i dwa łóżka związane są z tym przedstawieniem, bo jak wspomniał pan, tutaj są dwie bohaterki, które, wokół których buduje się narracja. To jest właśnie Maria Konopnicka i Maria Dulębianka, zaprzyjaźnione przez ostatnich 20 lat życia poetki. I w związku z tym pytanie pada, znaczy sugestia się pojawia, że jeżeli przyjaźniły się, jeżeli mieszkały razem, to znaczy, że były lesbijkami. Nad sceną jest napis.
Ta sugestia jest czytelna i jest taka, tak mocno wybrzmiewa w czasie tego spektaklu?
Tak, bo to jest właściwie taki spektakl ocierający się o publicystykę. Tutaj ja wręcz odczytałam, może tego, że z balkonu, napis nad tymi szafami i nad bohaterkami, że to jest fragment no, nawiązujący do jakiegoś tam może i powitania z okresu życia Marii Konopnickiej, ale do mnie dotarł napis: witaj nam, pieśniarko ludu, na tym zagonie. I dalej dośpiewałam sobie być może feministycznej aktywności. Bo mottem tego spektaklu mogłyby być słowa: manifestuje swoją perwersję. One się pojawiają w tekście. No i obserwujemy na scenie wyzwalanie się z więzów przyzwoitości. No, nie będę szczegółowo opisywała, jak one są, te słowa, zobrazowane poprzez działania na scenie, ale co dla mnie było zaskakujące i właściwie no, nie jestem w stanie tego zaakceptować. Pojawia się na końcu tych monologów, dialogów odezwa do władz miasta, aby stworzyć archiwum złożone z wyznań, opisów, cierpień, doświadczeń kobiet ze środowiska lesbijskiego. Mamy szansę w tym przedstawieniu zobaczyć walkę o prawa tego środowiska, bo reprezentują go te bohaterki.
Czy ja dobrze zrozumiałam, czy ten apel to jest do prezydenta w jakiejś postaci historycznej?
Nie, to pan dyrektor właśnie.
Apel do naszego prezydenta miasta Poznania.
No, w każdym razie można to różnie pewnie odczytywać, ale nadszedł czas, też takie słowa to akurat zanotowałam, nadszedł nasz czas, potrzebujemy waszych świadectw, naszych świadectw rodzimych. Ja uważam, że to jest miałkie przedstawienie. Ostatnio widziałam w teatrze pana dyrektora Wielkiego Fryderyka i dla mnie to było wielkie przedstawienie. To przedstawienie mnie rozczarowało.
Może słabość
było
do
wielkich nudne.
Nazwic, bo jednak Fryderyk to tam gra Peszek. Ma tę słabość do dużych aktorów.
To była Maria Konopnicka.
Nasi aktorzy są nie mniej wielcy niż Jan Peszek.
Czasami jest
nie, nie, aktorzy, akurat jeżeli chodzi o analizę gry aktorskiej, to ja tutaj nie będę uwag krytycznych jakichś tam wysuwała. Natomiast dla mnie sam pomysł był chybiony, bo jeszcze dodatkowo trzeba tutaj dodać, że jednak jest to czas święta narodowego. Tam w tym przedstawieniu jest próba krytyki tych powszechnych świąt patriotycznych.
Panie dyrektorze, dlaczego w takim czasie, kiedy wszystkie instytucje, czy z większych, czy z mniejszych dotacji od ministerstwa robią takie okołorocznicowe, niepodległościowe spektakle, wystawy, no jest to wyjątkowy czas, no musimy przyznać, jakikolwiek byśmy stosunek do tej rocznicy nie mieli, no to jest to ważny czas historyczny. Dlaczego akurat taki spektakl, który skupia się tak naprawdę na obyczajowości? Nie skupia się na tym, co w tej postaci, z tego co rozumiem, jak pani redaktor redaktor Mieszko Banaszek mówi, nie skupia się na postaci Konopnickiej jako postaci ważnej historycznie, tylko raczej na tych obyczajowych sprawach, łóżkowych sprawach.
Wręcz odwrotnie. Pokazujemy Marię Konopnicką jako wielką humanistkę, jako wielką polską poetkę, która ukształtowała w dużym stopniu polską świadomość narodową w jej wymiarze przełomu XIX i XX wieku. Z wielkim szacunkiem się odnosimy do jej twórczości. A fakt, że przez 20 lat życia spędziła w relacji z kobietą niezwykłą, Marią Dulębianką, która była, może mogliśmy dzisiaj powiedzieć, używając naszego języka, była feministką, była bojowniczką o prawa kobiet, że ich relacja miała charakter prawdopodobnie również intymny, to nie uwłacza ani atmosferze święta, wielkiego święta, które dla wszystkich Polaków jest tak ważne, stulecie odzyskania niepodległości. Wręcz odwrotnie. Ten spektakl ma być wyrazem, jest wyrazem tego, że wszyscy świętujemy i wszyscy mamy równe prawa do tej niezwykłej rocznicy. Wszyscy ją chcemy obchodzić, nie wykluczając kogokolwiek. Maria Konopnicka przez 20 lat funkcjonowała razem z Marią Dulębianką. Obie panie po śmierci w tym samym grobie się znalazły na cmentarzu we Lwowie. Po kilku latach właśnie takie oburzenie części środowiska bardziej zachowawczego doprowadziło do tego, że mimo iż one chciały w jednym grobie spoczywać, po śmierci zostały rozdzielone. Po prostu wykopano Marię Dulębiankę z tego grobu i pochowano ją na innym cmentarzu, na cmentarzu Orląt Lwowskich.
Zapytam teraz profesora Wiesława Ratajczaka, jak to jest z Marią Konopnicką i Marią Dulębianką? Na ile wiemy coś o tej relacji i jakie to były postacie ważne dla kultury polskiej?
To jest bardzo piękna historia. Ja oczywiście szczegółów codziennego życia, zwłaszcza szczegółów walkowy, nie znam i nikt ich nie zna. Natomiast jeśli pomyśleć o tym, że przez 21 lat łączyła te dwie kobiety, no więź szczególna, taka więź opieki, i w przypadku Marii Dulębianki, która była bardzo utalentowaną malarką, ledwie kilka jej prac się niestety zachowało, ale pamiętam chociażby przepiękny portret Marii Konopnickiej, który w Żarnowcu, w domu poetki, jest dzisiaj eksponowany. Świadczy o tym, o niezwykłym talencie tej osoby, o wielkim także temperamencie, o sile charakteru. Maria Dulębianka w zasadzie złożyła wszystko, żeby opiekować się Konopnicką, kobietą od niej starszą o lat 20, schorowaną, znerwicowaną. Konopnicka urodziła 8 dzieci. Była kobietą wgnaną jakimś przedziwnym niepokojem. Też oczywiście z dzisiejszej perspektywy trudno jest mi powiedzieć, czy to była jakaś nerwica, czy po prostu poetycki niepokój, ale w każdym razie życie było bardzo trudne.
Ale spora różnica wieku. Ja się tak zastanawiam nad tym, czy jak my tutaj przykładamy taką kliszę i taką kalkę tej relacji takiej o podtekście seksualnym i związku właściwie bazującego na relacji seksualnej, to może przyłożymy taką kalkę znaną przecież od wieków mistrz i uczeń. Kogoś, kogo podziwiamy, przy kim wzrastamy, przy kim uczymy się czegoś nowego. Może to...
Jestem w stanie sobie wyobrazić oczywiście dziesiątki rodzajów fascynacji, które nie mają podłoża seksualnego. Oczywiście żadnej możliwości wykluczyć nie można.
Na szczęście były to czasy... A może ta seksualna jest najbardziej płodna dla literatury na przykład?
Ale też, wiem tak, nam się wydaje, że to były czasy szczególnie pruderyjne i że osoby, które posiadały takie skłonności, czy manifestowały w jakikolwiek sposób, że one były społecznie napiętnowane, to nieprawda. O Marii Dulębiance i Marii Konopnickiej przecież o tej relacji wiedziano. nie odbijało się to w żaden sposób na publicznym wizerunku Marii Konopnickiej i jej przyjaciółki. No, przypominam sobie nawet tak trybem anegdoty, można powiedzieć. Nie wiem, na ile potwierdza hipotezę stawianą w spektaklu, że w jakimś liście Marii Konopnickiej, wtedy, kiedy mieszkały w willi Jana Styki, to jest niedaleko kościoła archikatedralnego, grekokatolickiego kościoła świętego Jura. Dulębianka miała tam pracownię, Maria Konopnicka także z tego miejsca korzystała. No i na przykład bardzo jej przeszkadzało to, że Dulębianka z modelkami dość huczne przyjęcia urządzała. Ona tymczasem nie mogła się skupić nad twórczością poetycką. No, powiedziałbym, życie artystyczne ma swoje prawa. Tak? Natomiast ja bym jednak położył nacisk na ten wymiar ogromnej ofiary. Proszę sobie wyobrazić właśnie kogoś, kto rozpoczyna karierę, kto wie, że ma talent, kto wie, że potrafi mówić do ludzi, kto ma wpływ na ludzi, kto nagle rzuca to wszystko po to, żeby na przykład wozić ciężkie walizy po całej Europie za Marią Konopnicką, która nie potrafiła w jednym miejscu spędzić więcej niż miesiąc.
No może po to, żeby po latach Teatr Polski właśnie zrobił spektakl.
Jeszcze chciałem tutaj powrócić. Co pan powiedział? Dlaczego to jest tak, że wtedy w XIX wieku, w epoce, ta relacja wydaje się, że była dość czytelna i nie bulwersowała specjalnie, znaczy w ogóle nie bulwersowała, no była po prostu, była na pewno wielowymiarowa. I dlaczego po stu kilkudziesięciu latach ona miałaby rzucać się cieniem na dorobek wielkich dwóch artystek, wielkiej poetki, która stworzyła w dużym stopniu polską tożsamość nowoczesną i tej wspaniałej malarki, która nie rozkwitła w całości swojej twórczości, natomiast jako aktywistka kobieca tamtego czasu ma swój znaczący dorobek. Dlaczego informacja o tym, że mogło łączyć te dwie panie, mogła jakaś relacja intymna, dlaczego to miało kłaść się cieniem? Wręcz odwrotnie, to pokazuje, że wszyscy, niezależnie od naszej orientacji seksualnej, niezależnie od naszej płci, niezależnie od naszego losu społecznego, wszyscy byliśmy jako Polacy w tamtym czasie, nasi przodkowie, wszyscy byli niezwykłymi uczestnikami wielkiego wydarzenia, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wszyscy ci ludzie, niezależnie od swojej orientacji seksualnej, od doświadczenia społecznego, od pozycji materialnej, uczestniczyli w tym śnie niezwykłym, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Tutaj dlatego właśnie może to, że ten nacisk był położony w przedstawieniu i to zdecydowanie
Barbara na
skłonności lesbijskie obu pań, na takie preferencje seksualne, to zadziwiało, bo jest w tej chwili ten okres Dnia Niepodległości. Wszyscy się cieszą, mniej lub bardziej, ale ja sobie przypominam też przedstawienie sprzed 2 lat, kiedy Teatr Polski wystawił Myśli nowoczesnego Polaka, Romana Dmowskiego, i to była nieautoryzowana biografia. Grzegorzem był, reżyserem był Grzegorz Laszuk z komuny Otwock i stworzył on mroczny musical o człowieku, który był zły, był antysemitą, był
dziwkarzem,
nacjonalistą, był dziwkarzem.
Możemy to powiedzieć.
Tak. Na końcu nawet wprowadził Laszuk porównanie Dmowskiego z Eichmannem, bo odwołał się do rzeczy o banalności zła. No, takie porównanie to już oburzało chyba większość myślących ludzi.
Ale odwołanie się do Hanny Arendt jest oburzające, pani redaktor?
Tak, bo zestawienie Romana Dmowskiego, bo to chodziło o antysemityzm, i Eichmanna było nieuprawnione. I ja rozmawiałam z Grzegorzem Laszukiem dość długo i po konferencji, i po przedstawieniu. I on na przykład nie zauważył i nie uważał tego za jakieś osiągnięcie Dmowskiego, że brał on udział w konferencji paryskiej w 1919 roku, że był sygnatariuszem traktatu pokojowego. No, dla mnie to przedstawienie w dniu 11 listopada, wtedy w 2016 roku, postawiło mnie na baczność. Mówię, no jak można? Pan to robił celowo, mówi, jestem w mieście, gdzie się rodziła Andecja, gdzie to było takie potężne zjawisko, że właściwie promieniowało na cały kraj. Tutaj panowie się sprzeczali jeden z drugim. Natomiast powiem panu, że moja rodzina, kresowa rodzina, no, miała kult Piłsudskiego, a więc ja nie powinnam się ujmować za Dmowskim. Więc tutaj ja uważam, że to przedstawienie było celowo wystawione w tym czasie i celowo było tak pokierowane, że właściwie ten Dmowski jawił się jako karykatura polityka. I tutaj przy tej Marii Dąbrowskiej, przy Marii Konopnickiej, pomyślałam, że znowu ten sam zabieg, że dostajemy margines.
Kolejny produkt Teatru Polskiego?
Kolejny produkt właśnie taki chybiony, bo jeżeli niepodległość, no to sobie zróbmy coś wokół jej twórczości, czy wokół jakiegoś motywu z biografii, ale nie takiego właśnie, bo odsuwamy siłą rzeczy ludzi, uwagę ich od tego, kim była, co stworzyła, jaki miała wpływ na współczesnych jej ludzi. Przecież jednak nie ulega wątpliwości, że ta jej współpraca z Sienkiewiczem i uznanie Wyspiańskiego dla jej twórczości, to nie brało się znikąd. To ona jednak coś tam zdziałała.
Panie profesorze, ja mam takie pytanie o w ogóle narzędzia, o pewne nowe nurty, jak gdyby badawcze, jeśli chodzi o literaturę. Dlatego, że sam reżyser spektaklu, Rubin, powiedział coś takiego w wywiadzie, że kiedyś nie patrzono w ogóle na twórczość tego rodzaju twórców, właśnie jak Maria Konopnicka i wielu innych, przez pryzmat ich na przykład seksualności, czy ich różnych światopoglądów. A teraz literatura ma te jak gdyby nowe narzędzia. Rozumiem, że tymi nowymi narzędziami są pewne nowe nurty, czy nowe teorie po prostu, czy krytyczna, czy marksistowska, czy feministyczna, które tę literaturę jak gdyby odkrywają na nowo. I czy my, ja mówię, my tutaj trochę się podpinam pod literaturoznawców, trochę nie czytamy na siłę poprzez właśnie tą soczewkę tych nowych takich ideologii, tych nowych sposobów czytania literatury.
Czasami nie wymyślamy na siłę, czasami tego. Nie. To znaczy, są oczywiście takie utwory, w których jakiś przekaz związany chociażby z życiem środowisk homoseksualnych był ukryty, a dopiero dzisiaj udaje się to dostrzec. Być może pisarze przewidywali, że tak długo trzeba będzie czekać na odkrycie tej tajemnicy. Natomiast w przypadku twórczości Konopnickiej myślę, że no to ogromnie dużo trzeba byłoby gimnastyki, żeby do takich wniosków dojść. Tak, jestem o tym przekonany, znając dość dobrze tę twórczość. A tak jeszcze dopowiadając, bo pewne takie rzeczy ostateczne muszą być dopowiedziane tak do końca, a jedną z ostatecznych rzeczy jest miejsce naszego ostatecznego pochówku, a przynajmniej oczekiwania na sąd ostateczny. A w przypadku Marii Dulębianki to nie było tak, że ona wbrew swojej woli, wbrew woli Marii Konopnickiej została od niej oddzielona po śmierci. No pamiętamy, czym była nekropolia zwana cmentarzem Orląt Lwowskich. No to był panteon bohaterów. To, że Maria Dulębianka tam trafiła i że dzisiaj spoczywa na jednej z głównych alei, bo to jest tak, jak się wejdzie na cmentarz Orląt, to bodaj trzecia, może czwarta mogiła po lewej stronie od razu przy tej alei, która prowadzi od furtki. No właśnie to nie jest żaden inny cmentarz. Cmentarz Orląt jest jedną z dzisiaj, powiedzieć można, z sekwencji, jednym z sektorów cmentarza Łyczakowskiego. To było ogromne szczególne wyróżnienie, któremu też oczywiście towarzyszyły patriotyczne manifestacje, związane również z ruchem kobiecym, bo to też o tym musimy pamiętać, bo kiedy dzisiaj mówimy, ja bym raczej mówił ruch kobiecy, żeby też w pewien sposób taki historyczny traktować, bo być może kiedy dziś mówimy ruch feministyczny, to określone, tak, określone treści się z tym wiążą, a wówczas, ja wiem, że to w radiu bardzo źle wypada, ale mogę przeczytać jedno zdanie.
Koniecznie.
Dobrze. To zdanie Wiktorii Hozerowej, wybitnej działaczki polskiego ruchu kobiecego wówczas, nad grobem Marii Dulębianki. Posłuchajcie państwo, jak w cudzysłów feministki wówczas mówiły o innych feministkach. Oto znowu przed nami ofiara na ołtarzu służby narodowej. I to jedna z najkosztowniejszych. W cudny bowiem kształt zwarło się to życie przebogate. W kształt urny wykutej w ojczystym granicie, w której gorzał najczystszy płomień patriotyzmu. Była dumą narodu. Czemuż w tej chwili, gdy życie jej tak ojczyźnie potrzebne, że niemal konieczne, zabiera nam ją Bóg? Czemuż pada przed progiem znojnego życia, nie doczekawszy pieśni dożynek w pełnej krasie jesieni w wolnej, szczęśliwej Polsce? Mamy prawo zapytać jej słowami księdza Kamińskiego: na Boga larum grają, wojna, nieprzyjaciel w granicach, a ty się nie zrywasz? Nauczyliśmy się słuchać mowy grobów. Słyszymy prawie jej odpowiedź. Umiera ciało, żyje duch. Niech śmierć moja nie rodzi zwątpień i łez, lecz bohaterstwo życia sursum corda. To były tego typu emocje. To są teksty ówczesnych feministek, a mówiąc ówczesnym językiem właśnie sufrażystek, czy też liderek ruchu kobiecego, takich jak właśnie Maria Dulębianka, jak cytowana Wiktoria Hozerowa, jak Teodozja Dziduszycka, która razem z Dulębianką pojechały na front, tam zaraziły się tyfusem. Właściwie no, to była pewna śmierć. Tak? I dlatego właśnie Maria Dulębianka spoczęła na cmentarzu Olądwowskich, a nie ze względu na oburzenie opinii publicznej, że spoczywałaby obok kobiety, z którą spędziła 11
Panie dyrektorze,
lat.
Ja mam jeszcze takie pytanie, bo mówił pan dyrektor, że dlaczego tutaj oburza nas, niby nas publiczność, to, że Maria Konopnicka mogła być lesbijką, czy tam była nią, czy nie była. No właśnie o to chodzi, że chyba w ogóle nie oburza i że chodzi o to, że to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I teraz, czy nie pokazując takich postaci, jak właśnie Roman Dmowski, czy Maria Konopnicka, tylko skupiając się na tym, co oni tam w tym łóżku robili, czy nie robili, to nie sprowadzamy trochę tej narracji o tych postaciach, o tym ich dorobku, do takich brukowych sensacji, które tak naprawdę interesują, nie wiem, czytelników. Nie chciałabym tu jakiegoś brukowca reklamować, nie?
Znaczy, figura jest efektowna. Porównanie Romana Dmowskiego z Marią Konopnicką w dwóch spektaklach, ale to jednak jest nie do końca, znaczy w ogóle nie jest
słuszne. Ja myślałam o tej sprawie obyczajowej, o tej takiej położeniu nacisku na to, że tam w łóżku robili tamto, czy owamto, nie?
Ale to nie był spektakl. Tamten spektakl nie było życiu erotycznym Romana Dmowskiego w żadnym wypadku.
O jego wycieczkach do domu publicznego ewentualnie.
Pojawił się ten motyw, natomiast to nie był temat tego przedstawienia, którym zresztą za chwilę jedziemy na obchody 11 listopada do Warszawy, do TR-u. I ten spektakl będzie tam pokazywany. Żyjemy w niepodległym kraju dzięki wysiłkowi wcześniejszych pokoleń, tego również pokolenia, które doprowadziło do odzyskania 100 lat temu przez Polskę niepodległości. I Polska ma wiele barw. Przez to ostatnie stulecie dzięki wielkiemu wysiłkowi naszych przodków dzięki rozmaitym wysiłkom i ludzi o rozmaitym pochodzeniu społecznym, rozmaitej orientacji seksualnej, wszyscy jesteśmy Polakami. To model Polaka to nie jest tylko człowiek o określonej narodowości, mówiący tylko jednym językiem i reprezentujący tylko normatyw, jeśli chodzi o życie seksualne. Nowoczesność, w której funkcjonujemy, lepiej, gorzej, ale jednak daje nam wolność, również na poziomie obyczajowym. Jest to wielka, wielka zasługa, wielkie osiągnięcie naszego czasu, w którym swój udział mają również ci bohaterowie, którzy doprowadzili w roku 18 do odzyskania niepodległości, którzy następnie ukształtowali nas do dzisiaj, więc myślę, że niech rozkwita te tysiąc kwiatów, tysiąc rozmaitych modeli funkcjonowania w Polsce. Funkcjonujemy w kraju demokratycznym, w kraju wolnym i po prostu świętujmy wolność naszej polskości.
Ale by się chciało Rotę teraz zaśpiewać, panie
dyrektorze. Absolutnie tak. Ja jestem fatalny w śpiewaniu, więc niestety to nie zaintonuję.
To jak mówimy o dźwiękach melodii, to teraz zrobimy sobie małą przerwę muzyczną.
Wściekło, lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Diabeł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nie Boże i nie ma dziewczyny. Ci z nieba przez lufci wrzucili mi haczyk, że byłby etacik, może mały fiacik, lecz mają warunek. I problem w tym, że muszę być dobry, tylko nie wiem w czym. Zresztą gdzie tam ja i duchowi atleci, a w delegacji zwykle tęsknię do dzieci. Poza tym brak w niebie sieci, nie mają tam sieci, a wielcy profeci w świetle. Jakoś tak se do nieba dziękuję, nie trzeba co myślę. Po środku mamy, tu jest jaką mamy, tu mamy w piekle. Jakoś tak se do nieba dziękuję, nie trzeba co myślę. Po środku mamy, tu jest jaką mamy, tu mamy.
Arsenał Kultury.
W dzisiejszym Arsenale Kultury rozmawiamy o spektaklu o mężnym Pietrku i sierotce Marysi, bajce dla dorosłych, jak ostrzegają nas twórcy tego spektaklu. Ja dopytam o jedno sformułowanie, które znalazłem w opisie sztuki, spektaklu państwa. Jest to pewna fantazja na temat Marii Konopnickiej. Mówię tutaj o spektaklu. Już o tym trochę wcześniej mówiliśmy, ale to nie padło wprost. Jaki jest cel tworzenia takich fantazji na temat znanych twórców?
Można zadać pytanie, jaki jest cel w ogóle robienia teatru. Teatr jest przestrzenią wolności, miejscem, gdzie twórcy mają szansę wypowiedzieć się na ważne tematy dla nich i dla społeczności, w której funkcjonują. I taką okazję twórcy tego przedstawienia, Jola Janiczek i Wiktor Rubin, wykorzystali. Ilość recenzji, tekstów, również ta audycja, w której teraz uczestniczymy, jest tego dowodem. Przedstawienie wywołało bardzo dużo emocji, entuzjastycznych, ale i też z pełnym respektem wsłuchuje się...
W przerwie muzycznej pani redaktor Miczko Malcher tutaj taką drobną uszczypliwość do dyrektora Macieja Nowaka, że w połowie spektaklu widzowie ziewają. Tutaj ominęło to państwa, więc musiałam tutaj zdradzić, co się działo.
Widziałem też widzów rozentuzjazmowanych, ale odwołujemy się w roku stulecia odzyskania niepodległości do postaci Marii Konopnickiej, która jest równie wielką poetką, jak i postacią no też taką troszeczkę zagłaskaną, taką niemal oleodrukową postacią której wiele fraz, wiele rymów dźwięczy nam w głowie, ale, no ale Maria Konopnicka, umówmy się, niestety, nie jest autorką, która wzbudza wielkie emocje dzisiaj.
Powinna.
Więc ja myślę, że gdybyśmy mieli tak po literach po prostu zrobić przedstawienie na podstawie jej utworów, obawiam się, że emocji wielkich moglibyśmy nie wzbudzić. Natomiast ustawienie, perspektywa pozwalająca spojrzeć na jej twórczość, jej życie w kategoriach bardzo współczesnych, w kategoriach, które są żywe dla dzisiejszego czasu, sprawia, że o Marii Konopnickiej możemy rozmawiać na nowo, bo ona znowu może być postacią równie emocjonującą, jak wtedy, gdy naród ofiarował jej specjalnie Żarnowiec, czyli dworek w Żarnowcu, wtedy, gdy wyciskała łzy z oczu narodu. To jest...
Oczywiście mówimy tu o pewnym uwspółcześnieniu, oczywiście, i pan opisując tą sztukę odwołuje się do takiej formuły wolności sztuki. To, i ja chciałem dopytać, no bo oczywiście wolność słowa jest i chwała za to, ale sztukę jakąkolwiek też warto po jej owocach poznawać, bo to, że artysta ma prawo wygłaszać swoje poglądy, to jest oczywiście niezwykle chwalebne, ale trzeba się zapytać, po co pewne poglądy wygłasza. I tutaj poniekąd oczywiście powracam do tego pytania.
Ja odpowiem może z punktu widzenia widza, że to jest próba zrobienia z Marii Konopnickiej patronki tego środowiska lesbijskiego, lesbijek. Bo w tym przedstawieniu pojawiają się przeróżne manifesty i także współczesnych feministek, pisarki Marguerite John Radcliffe Hall i jej przyjaciółki. Ona, Marguerite, pisała na temat feminizmu, głosiła manifesty i te jej teksty są wykorzystane w przedstawieniu. Tak myślę, że to są jej teksty, prawda? No i to przedstawienie właściwie ma taką nutę publicystyczną od początku do końca, łącznie z tym ostatnim apelem, żeby zrobić taką księgę zwierzeń pań lesbijek. No i to się mi wydało zupełnie niepoważne na scenie Teatru Polskiego, taka odezwa.
Bardzo cieszę się, że pani ten temat poruszyła, bo ten manifest wygłaszany w ostatniej scenie przedstawienia to jest manifest autorstwa Grzegorza Gaudena, założyciela i długoletniego dyrektora Instytutu Książki.
Znam Grzegorza.
I manifest jego autorstwa apelował do rządu Rzeczypospolitej o utworzenie nagrody dla pisarek lesbijskich, dla pisarek lesbijek, nagrody imienia Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki, Międzynarodowej Nagrody Literackiej. I nawet dzisiaj przed przyjściem tutaj do studia z Grzegorzem Gaudenem się kontaktowałem i on podtrzymał w rozmowie, w wymianie SMS-ów ze mną swoją gotowość do dalszych prac nad tą nagrodą i bardzo się ucieszył, nie wiedział, że akurat ten jego tekst, to uzasadnienie, dlaczego taką nagrodę należałoby w Polsce ustanowić, nagrodę o charakterze międzynarodowym, takiego Nobla literackiego, lesbijskiego, bardzo się ucieszył i powiedział, że napisał do mnie, że chce wrócić do myślenia i do prac mających na celu ustanowienie takiej nagrody.
Ale czy, panie dyrektorze, to nie jest jednak jakieś dzielenie? Bo jeśli wszyscy jesteśmy równi, nie ma znaczenia, jakiej jesteśmy orientacji. Tak naprawdę liczy się tylko, jak jesteśmy ludźmi. Twórców ocenia się pod kątem ich dorobku artystycznego. To po co robić takie rzeczy, że teraz ich będziemy się dzielić na lesbijki, nie lesbijki, homoseksualistów, nie homoseksualistów. Ja tylko jeszcze teraz przepraszam, przepraszam, tak zahaczyłam, ale przerzucę do profesora Wiesława Ratajczaka. Nie wiem, czy pan profesor tutaj usłyszał tę receptę od dyrektora Nowaka, którą ja usłyszałam, że teraz można w pewnym sensie przez ten pryzmat lesbijski, czy taki homoseksualny, czy obyczajowy w ogóle, próbować zainteresować młodzież współczesnego odbiorcę twórczością twórców, którzy już są poniekąd zapomniani, bo ja tak zrozumiałam to, że Konopnickiej i tak by teraz nikt za bardzo nie czytał, nikt się za bardzo nie będzie jej twórczością interesował, więc teraz zróbmy, przypiszmy jej to, że była lesbijką i to jest taka recepta na to, że teraz zaczną ludzie czytać Marię Konopnicką?
Nie sądzę, by tak było. To oczywiście jest też kwestia, kiedy pan dyrektor mówił o tym, że trudno byłoby nam dziś znaleźć teksty Konopnickiej, które by poruszyły widzów. No, pomyślałem, że jednak trzeba byłoby je gruntownie przeczytać i pewnie zmienić pewną hierarchię. Może te, które nam jeszcze kołarą w pamięci z czasów szkolnych, odłożyć na półkę, a poszukać innych.
No, a są takie teksty?
No, kapitalne teksty są, naprawdę. To nowele Konopnickiej i krótkie prozy są tak nowoczesne, że no, one dzisiaj wytrzymują próbę czasu.
A o
czasu.
Sprawach łóżkowych są, czy nie?
Nie są o sprawach łóżkowych, niestety nie. No, powiedziałbym, że co do spraw łóżkowych, to co wiem,
bo nie, historia nie skupmy literatury się na tych rzeczywiście
historia biografii ma swoje metody. Ale tak, żeby ten zamknąć ten fragment obyczajowy. No, wiadomo o licznych związkach, no, licznych przesadzam, ale powiedzmy, że poza związkiem małżeńskim było jeszcze kilka związków z mężczyznami w przypadku
Wiecie
Marii
państwo, że Maria Konopnicka, chociaż nie żyje, ma na pewno czerwone uszy strasznie.
No tak, przepraszam najmocniej.
To skupmy się jednak na jej twórczości.
Wspominam o tym wyłącznie dlatego, żeby to, co jest jakimś elementem domysłu, ale także elementem, powiedziałbym, naszego braku wrażliwości na odmienność obyczajowości XIX-wiecznej, początku XX wieku. To, że dwie kobiety, dwóch mężczyzn podróżuje razem, wcale nie oznacza, że oni są kochankami. To, że w listach romantycznych pojawiają się sformułowania niemalże miłosne, wcale nie oznacza manifestowania homoerotycznych uczuć. To po prostu była inna kultura, inna obyczajowość. Powiedziałbym też, że więcej było delikatności w myśleniu o tego typu kwestiach, a mniej skłonności do skandalu, tak bym to określił.
Czy jakby reżyser Rubin, zamiast skupiać się na tym domniemanym wątku homoseksualnym, wziął nowelę i wszystko to, co Maria Konopnicka napisała, byłby w stanie z tego skonstruować spektakl, który byłby w stanie udźwignąć współczesność?
Jestem przekonany, że tak sobie teraz, choćby tak myśląc na gorąco o tym problemie, który pani postawiła, pani lektor, gdybyśmy wzięli na przykład obrazki więzienne w Konopnickiej, straszliwie mocne teksty o ludziach autentycznie wykluczonych, o ostatecznej samotności, o bezradności wobec systemu, o jakimś potwornym zakłamaniu, o cierpieniu, o chociażby jedną z bohaterek w obrazków Konopnickiej, które mają taką strukturę reportażową. I one są świadectwem autentycznych wizyt w tych miejscach. Konopnickiej udało się jakoś zyskać zaufanie więźniów. Jedną z bohaterek jest dziewczyna przywieziona przez rosyjskiego oficera gdzieś tam z Kaukazu czy z innych stron egzotycznych. Dziewczyna, która nie mówi żadnym europejskim językiem. Jest zamknięta w więzieniu, bo nie ma co z nią zrobić. No, potworny tekst, który jakby go dzisiaj odnieść do wypadków, których jesteśmy świadkami na świecie, wcale nie byłby tekstem anachronicznym. Takich rzeczy chyba należy w twórczości szukać, a nie domyślać się to właśnie tego, co tylko w sferze domysłów pozostanie. Tak, paparazzi przy tym nie było.
Ja z wielką fascynacją wsłuchuję się w to, co pan profesor mówi. Jest mi to bardzo bliskie. Ja też przez całe życie byłem archiwistą siedzącym w Fiszkach, w archiwach profesora Raszewskiego, między innymi. To jest absolutnie mój świat, ale też mam pełną świadomość, że tego typu pasje są dość ograniczone do niewielkiego środowiska, do kilku takich świrów jak ja, jeszcze kilku profesorów zacnych uniwersytetów. To jest cudowna, profesor Raszewski, mój mistrz, wielki historyk teatru, mówił, że Zakonnice klauzurowe i historycy teatru to są ci, to są te środowiska, które przenoszą pewne skupienie na szczególe, ale świat pomknął gdzieś, gdzieś tak, dalej. Więc ja podzielam, podzielam pana pasję i pani redaktor do takich tematów, natomiast szukaliśmy i myślę, że znaleźliśmy, sądząc po ilości widzów, po zainteresowaniu tym spektaklem, po ilości tekstów, które się już ukazały, a jak słyszę za chwilę już w kolejce do druku są kolejne. Znaleźliśmy taki klucz, który sprawia, że Maria Konopnicka z autorki pomnikowej, z autorki lekturowej może stać się naszą współczesną. Może stać się kimś, z kim dwudziestokilku, trzydziestokilkuletni Polak, Polka może dyskutować. Ale też proszę nie tworzyć wizerunku tego spektaklu, że to jest przedstawienie, powiedzmy, pornograficzne, czy przedstawienie,
nie,
które...
To takie słowo nie padło.
Przedstawienie, które demonstruje rozmaite perwersje.
Widziałam aktorki zapięte pod szyję, wszystko jest jak trzeba.
Nie wszystkie. No nie wszystkie. Niemniej jest to przedstawienie, które chce, próbuje uczynić z Marii Konopnickiej postać nam współczesną. Postać, z którą moglibyśmy podyskutować, porozmawiać o wielu emocjach, wielu tematach, które są dla nas bardzo ważne. I chciałbym, żeby tutaj było jeszcze jedno krzesło i Maria Konopnicka, z tej strony Maria Dulębianka siedziały z nami i żeby... I myślę, że tak jak autorzy tego przedstawienia powołali do życia na nowo te dwie postacie, one tutaj naprawdę mogłyby z nami siedzieć i z nami dyskutować. I być może powiedzieć, co wy robicie? To jest skandal, że tak pokazujecie nasz kreację. Być może tak, ale mamy wtedy szansę na żywą dyskusję na temat ich twórczości.
Panie dyrektorze, a wybrzmiało tutaj w tej pana wypowiedzi to, że celem jest właśnie zrzucenie jak gdyby z pomnika takich postaci, jak w takim sensie tych pomnikowych postaci Marii Konopnickiej. Co nam to daje?
Co do Romana Dmowskiego, to jest nawet motywem przedstawienia. To co do tego prawda, to jest gest artysty i mi z tym nie dyskutować. Natomiast możliwość wejścia w żywy dialog z postaciami historycznymi, z postaciami pomnikowymi.
A może powinniśmy się wspinać do nich na ten pomnik, tak?
Absolutnie tak.
Bo raczej lepiej piąć się ku górze, niż ten pomnik zwalać ku dołowi i tam na tym poziomie ziemi, nie?
Też bym chciała taką refleksję tutaj rzucić, że lewackie elity chcą zmienić człowieka. Komuniści próbowali to zrobić poprzez ekonomię. Nie
lewackie,
udało się.
Czyli zgodnie z tą definicją PWN-owską o skrajnych poglądach lewicowych, tak. Bo to jest definicja, która już w PWN-ie normalnie funkcjonuje.
To się nie udało. Przeszli do obyczajów. I te obyczaje obserwujemy teraz z nieco innej strony na scenie. I tutaj w tym przedstawieniu nie mamy wierności faktom, ale wierność ideologii się pojawiła. I to mnie niepokoi, że właściwie cały czas dostajemy interpretacje literatury, ludzi, sceny poprzez spojrzenie z lewej strony. Nie fakty, a ideologia. Co pan, panie dyrektorze, na to?
Ja się może dopytam jeszcze, tak naprawdę zadając podobne pytanie w inny nieco sposób, czy taki pryzmat, przez który państwo proponują spojrzenie na osobę, twórczość Marii Konopnickiej, nie jest tak naprawdę oddalaniem się od tego, co ona starała się nam przekazać. Bo tak naprawdę cały czas tutaj rozmawiamy o sprawach pobocznych dla tematu twórczości tej wielkiej pisarki, a no właśnie, jak pan się do tego odniesie? No bo ta rozmowa może zostać sprowadzona do tego, czy była lesbijką, czy nie była, a może wróćmy jednak do sztuki samej Marii Konopnickiej.
To przedstawienie jest próbą, wydaje się skuteczną, jak wynika z naszej rozmowy, próbą przywołania Marii Konopnickiej do ku nam współczesnym, do tego, żeby stała się postacią, z którą się dyskutuje. Maria Konopnicka, jak już mówiliśmy wcześniej, i co do tego chyba nie mamy wątpliwości, jest postacią, jest autorką lekturową, jest autorką, która nie wywołuje wielkich emocji. Fakt, że możemy prawie godzinę w tej chwili rozmawiać o niej, przywoływać jej pamięć o niej i o Marii Dulębiance, wydaje się, że jest jednak chyba sukcesem.
Jasne, ale poszukałbym jednak innych pretekstów do mówienia. A przede wszystkim tymi pretekstami powinny być jej dzieła. To jest tu podstawowa kwestia. To, że rzeczywiście gdzieś zagubiliśmy taką...
Edycja pism zbiorowych Marii Konopnickiej, kiedy się ostatni raz ukazała?
Nie ma pism edycji krytycznej.
A dlaczego w środowisko wasze, naukowców, edytorów nie zajęło się takimi sprawami? Znaczy, bo wie pan przed chwilą postawił bardzo fajny postulat. Mm-hmm. Tylko to jest wasza praca, filologów, mm-hmm. żeby przygotować takie edycje, a tego nie ma. Gdzie są te wydania krytyczne? Wiem, to potrzeba bardzo dużo pracy na ten temat. Tymczasem również tutaj państwo w tej chwili macie przed sobą książki, które się ukazały 30-40 lat temu. Dlaczego tej pracy nie wykonaliście? Mm-hmm. Dlaczego tej wielkiej pracy edytorskiej? Zresztą nie dotyczy to tylko Marii Konopnickiej, tylko wielu autorów.
W ostatnich latach na szczęście bardzo dużo takich edycji jest przygotowywanych. To jest ogromny wysiłek, wymaga czasu.
Ale w roku stulecia odzyskania niepodległości.
Jeszcze na pewno się spotkamy w kontekście Marii Konopnickiej. Musimy już kończyć. Trochę się boję zapytać dyrektora Macieja Nowaka, kto następny będzie bohaterem spektaklu. Ale muszę tutaj od razu zakończyć się jak gdyby słowami reżysera. On zapytany, czy jest jednym z najbardziej wyemancypowanych polskich reżyserów teatralnych i czy to traktuje jako łatkę, przytyk czy komplement. Odpowiedział reżyser spektaklu pan Rubin. Niektórzy twierdzą, że jestem reżyserem lewicowym, inni, że za mało. Więc widać, że dla tego reżysera istnieją tylko te dwie opcje, być reżyserem lewicowym albo trochę mniej, albo bardziej. Tylko w tym obszarze. Dobrze. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Gośćmi dzisiejszego Arsenału Kultury była filolog, teatrolog, redaktor Barbara Miczko-Malher, dyrektor Teatru Polskiego Maciej Nowak i filolog profesor UAM Wiesław Ratajczak.
Dobranoc.
Słyszymy się za tydzień. Dobranoc. Do usłyszenia.